Dziś inspiracją do dzisiejszej homilii związanej ze wspomnieniem świętego Józefa jest w dużej mierze książka ojca Augustyna Planowskiego właśnie na temat świętego Józefa. Wyszła taka książka, nie pamiętam tytułu, czy Sen Józefa, czy O śnie Józefa. I proszę wybaczyć, jeśli do większości z Was nie będzie dziś kierowane to słowo. Mówię tutaj o paniach. Tylko żeby nie było później, że przyjedzie się do domu i mężowi się pokaże, czy do odsłuchania homilii powie się, zobacz, co powinieneś robić tu. Tak? Nie chciałbym, żeby to było tak wykorzystane. Ale chciałbym dzisiaj w sposób szczególny to słowo skierować do panów. Ale myślę, że panie też się w tym odnajdą. Więc przynajmniej proszę udawać zaciekawienie i zainteresowanie. Przekażecie synom, dokładnie. Słowo, które dzisiaj jest dane nam z Ewangelii świętego Mateusza, jest piękne. Mówi się, że Mateusz pokazuje tutaj świętą rodzinę bardziej od strony świętego Józefa. Łukasz pokazuje w tych pierwszych rozdziałach, pokazuje tą mariologię przepiękną, czyli naukę o tajemnicy Maryi. Ale widzimy tutaj też przepiękny fragment, który jest niesamowity. Te słowa, które anioł wypowiedział do świętego Józefa: Józefie, nie bój się wziąć Maryi do siebie. Myślę, że to jest skierowanie do każdego z nas. Nie bój się wziąć Maryi pod swój dach, pod swoje serce, do swojej rodziny, do swojego życia. I to jest piękne, że te słowa też są kierowane do nas w pierwszy dzień maja, kiedy Polska w sposób szczególny właśnie chce czcić Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego wraz z Maryją. To jest piękne. Bogactwo naszego Kościoła. Kiedy słuchamy tego Słowa Bożego dziś, tej Ewangelii, to uderza nas parę takich bardzo ważnych stwierdzeń, które pokazują, kim powinien być mężczyzna, kim powinien być ojciec, głowa rodziny, jak to powinno wyglądać w takiej rodzinie chrześcijańskiej, patrząc na świętego Józefa. Dziś doświadczamy takiego ogromnego kryzysu ojcostwa. Ojciec nie wie tak naprawdę, co ma robić, jaką funkcję ma spełniać. Myślę, że to jest też kryzys męskości. Tak jak jest kryzys kobiecości, też te ruchy feministyczne jakoś tak mocno zaczęły wyrastać. I dobrze, okej. Ale gdzieś tam się zapomniało o nas. A my, że niby co? No właśnie, zapomniało się o nas i jakoś gdzieś, ja nie chcę tego bagatelizować, jakoś tam spłycać, ale gdzieś się tak przyjęło, że my to mamy zarabiać pieniądze. No właśnie, ale patrząc na świętego Józefa, czytamy, że był człowiekiem sprawiedliwym. Że był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Maryi na zniesławienie. A więc pierwsza rzecz, bardzo ważna, roztacza nad Maryją, która nie jest jeszcze jego żoną, poczucie bezpieczeństwa. I to jest to, co najbardziej jest potrzebne rodzinie, kobiecie, która jest przy swoim mężu. To, że jej mężczyzna, to, że jej mąż roztoczy nad nią i nad jej rodziną, nad jej dziećmi, ich dziećmi, poczucie bezpieczeństwa. Począwszy od tego, że przynosi pieniążki, ale skończywszy na tym, że ona naprawdę czuje wsparcie przy nim. Że może się o niego oprzeć, że nie musi jego podpierać, ale może jasno, wyraźnie się oprzeć o Niego i wie, że On się nie przewróci. Ochrona. On, Józef, chroni Maryję przed wstydem, zniesławieniem, niedyskretnymi tekstami, ciekawością ludzką. On chroni, ochrania kobietę. Ale widzimy tutaj całą tę sytuację, że jest mąż sprawiedliwy, że jest posłuszny. No właśnie. Spróbujmy wejść, nie zastanawiać się nad tym, dlaczego, no nie, to się pojawi też, ale nie będziemy tutaj tworzyć jakichś teologicznych spekulacji, jak długo milczał święty Józef, czy po co było to milczenie. Chcemy zobaczyć go jak człowieka, po prostu, który jest w rodzinie. I czy ma nam dzisiaj coś do powiedzenia, nawet jeśli nic nie powiedział. Z tego tekstu, jaki przeczytaliśmy przed chwilą, wychodzi i wynika, że był wierny. Wierny nakazom. I był wierny w wykonywaniu tych nakazów. Dalej, był mężem sprawiedliwym. Żydzi mówili na takich ludzi cadyk. Sprawiedliwy. Czyli kto? To jest człowiek, który nie poddawał w wątpliwość Słowa Bożego. Lecz je wykonywał. Dla niego to było przykazanie, to był nakaz, to był rozkaz. Czyli był bezwzględnie posłuszny woli Boga. I to jest ciekawe. Bardziej ufał objawieniu, czyli bardziej ufał Słowu Bożemu, niż własnemu intelektowi. Bo wiecie, co my robimy bardzo często? To, co do nas Bóg mówi w sercu, my zabijamy umysłem. My zabijamy rozumem. Doświadczasz czegoś w swoim sercu. Bóg mówi, objawia ci, mówi zrób to. Na przykład nie jedź tam. A ty swoim rozumem mówisz, nie, to jest bez sensu. Czuję, że nie powinienem jechać, ale jadę. I coś się tam wydarzy. Potem mówisz, no tak. Ja na przykład 2 tygodnie temu miałem wypadek samochodowy. Ktoś walnął we mnie, a Pan Bóg mi tydzień, cały tydzień mówił, żebym się na to przygotował. A ja to lekceważyłem. Tak bardzo, że wzbudził w sercu kogoś innego z mojej wspólnoty, młodego człowieka, który mi dopiero po 2-3 tygodniach powiedział, ojcze, czy to jest normalne? Że ja w poniedziałek się obudziłem z takim ogromnym pragnieniem modlenia się za ojca? Tak, super. I odpowiedział na to. I się pomodlił. Dlatego uderzenie nie było tak silne, jak mogło być. Śmieszne, bo ktoś z was dzwonił do sekretariatu i gdzieś w tym samym jakoś momencie pytał się, czy ojcu Radkowi znowu się coś nie stało. Czy on na pewno będzie głosił rekolekcję? Czy nie miał znowu wypadku? Ktoś z was dzwonił do sekretariatu. I to było już po tym wydarzeniu. Więc zabijamy objawienie, które Bóg nam mówi, bo mówi. To nie jest tak, że tylko jacyś wielcy i niesamowici otrzymują jakieś wielkie objawienia od Pana Boga. Ja nie mówię o jakichś sprawach, że po prostu widzisz niebo otwarte i Bóg mówi do nas w normalnych, zwykłych sprawach, w normalnych, zwykłych znakach do nas przemawia. Przemawia do nas nawet teraz, jak wyjdziesz. Będzie mówił przez znaki natury, przez drugiego człowieka. On do nas mówi cały czas. A my zabijamy to wszystko swoją głową. Nie mówię, że ona jest zła. Nie, ale potrzebuje takich różnych przeszczepów. Nie słuchamy serca. A my, mężczyźni, to mamy z tym mamy duży problem. Bo my je trochę tak bagatelizujemy. Ja nie mówię tylko o kwestii uczuć, bo to nie chodzi o uczucia. Ja mówię o czymś głębszym, tak? O tym takiej... Po świecku można by było, ale tak można. Intuicja. Ale to tak bardzo, tak? To jest coś więcej niż intuicja. A więc nie zabijajmy swoim intelektem objawienia, które Bóg do nas mówi. Tak, i jeśli będziemy coraz bardziej wrażliwi na to, wsłuchani, tak? Ja nie mogę mieć pretensji do Pana Boga, tylko do siebie, że po prostu pewne rzeczy zbagatelizowałem. A co ja miałem zrobić? Po prostu stanąć i powiedzieć: w imię Jezusa sprzeciwiam się wszelkim wypadkom i ogłaszam, że nie będzie żadnych wypadków i nie będę w lęku, tak, jechał czy cokolwiek. Tak. W imię Jezusa modlę się. Amen. Koniec. Panie, dziękuję Ci, że mi to pokazałeś i teraz już wiem, że to mnie nie spotka. Koniec. Ale był mądrzejszy, tak? Prawda? Jajko mądrzejsze od kury, no. Ale na dobre wyszło. Na dobre wyszło, bo się okazało, że przeżyłem to dobrze i się okazało, że wyszedłem zwycięsko z tego i z tamtego i dobrze. W sensie takim, no. Ja nie chcę się rozwodzić na temat historii swojego życia. Ale chcę wam przez to pokazać, że to są rzeczy ważne. I Bóg naprawdę nas nie zostawia samych. Tylko my... Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie. Tylko często nas tam nie ma. Po prostu. A więc jest sprawiedliwy. Jest bezwzględnie posłuszny. Ma pasję. Święty Józef ma pasję. I to nie jest struganie stołów jako cieśla. To nie jest jego pasja. Jako cadyk, czyli człowiek sprawiedliwy, poczytajcie sobie o cadyku, kto to jest. To jest człowiek, który jest pasjonatem odkrywania tego, co mówi Słowo Boże do mnie w moim życiu. Czyli to jest taki człowiek, pasjonat, to jest taki człowiek, który cierpi, gdy nie wie, jaka jest wola Boża. I nie ruszy się, dopóki nie zrozumie woli Bożej. Czyli to nie jest tak, nie rozumiem. Nawet całą noc będzie siedział. O co ci chodzi? Nie. Ja mam zrobić to, to i to, a twoje słowo mówi tak. O co tu chodzi? Nie ruszę się stąd, dopóki... Tak? To jest właśnie pasja. On jest pasjonatem odkrywania woli Bożej. Co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? Co chciałeś mi powiedzieć przez to? Jaka jest Twoja wola? Przecież ja jestem stworzony po co? Żeby Ciebie uwielbiać, żeby Ciebie poznać. No bo jeśli... Może odwrotnie. Żeby Ciebie poznać, by Ciebie uwielbiać. Bo uwielbiam tylko wtedy, kiedy Ciebie poznaję. Gdybyśmy teraz mieli stanąć i bym powiedział, oddajmy chwałę Jezusowi, uwielbiajmy Go, to może starczyłoby nam treści na 10 sekund. Bo co to jest uwielbić? Co to jest oddawać chwałę? To jest uwielbiać Boga w Jego przymiotach. To bym powiedział, jesteś wielki, wspaniały, chwała Ci Jezu, Jezu. Jak to było? Święty, święty. A co dalej? Tak? Poznać to znaczy poznać Jego atrybuty, jaki On jest. I w uwielbieniu to jest zachwycić się Nim. To jest stawać bezinteresownie przed Nim i mówić, piękny jesteś. Jesteś niesamowity, jesteś wielki, jesteś łaskawy, jesteś miłosierny, jesteś wspaniały, godzien jesteś chwały, czci i uwielbienia, błogosławiony jesteś, Synu Maryi. O chwała Ci, Synu Dawida. Tak? Widzicie? Można więcej, nie? Mogę tak godzinę. Żartuję. A więc tak, czyli on wiedział, że on został stworzony po to, żeby Boga poznać i żeby mieć poznać Go po to, żeby mieć materiał do oddawania Mu chwały i żeby poznać Jego wolę względem swojego życia. Posłuszny Panu, on jest posłuszny Pismu, ale też jest posłuszny interwencji nadprzyrodzonych. nie bagatelizuje tego. On szuka w Słowie Bożym, otrzymuje do tego komentarz od anioła w śnie i odczytuje to jako wolę Pana Boga. I co robi? Przyjmuje Słowo Boże w milczeniu, bez słowa. To jest efekt jego rozeznawania. To jest efekt jego pasji. To jest efekt tej sprawiedliwości, czyli tego posłuszeństwa. Widzicie? Czyli znów zobaczcie, jak to jest pięknie wpisane w nasze rekolekcje. To jest konkretna osoba, konkretna postać biblijna, a powiemy sobie o tym, jakie to jest ważne odnajdywać takie osoby w Piśmie Świętym, która właśnie żyje tym, czego my tu się uczymy na rekolekcjach. Czyli pierwsza rzecz, Słowo Boże. Druga, jestem otwarty na Boże objawienie. Czyli mam otwarte uszy, otwarte oczy serca, żeby wiedzieć, jakie jest moje powołanie i czego Ty, Boże, ode mnie chcesz. I efektem jest tego to, że przyjmuję tą wolę. Jego milczenie tak naprawdę mówi, bo to milczenie Józefa w całym Piśmie Świętym pokazuje, że on miał do czynienia z tajemnicą, bo kiedy mamy do czynienia z tajemnicą, to po prostu człowiek za nie mówi. Milczy. Może to milczenie świętego Józefa było wyrazem wiary w bóstwo Jezusa. No bo mała dziecina dostał objawienie od ojca przez anioła. Odczytał to w Słowie Bożym. Odczytał proroctwa, które mówią konkretnie o Jezusie. Cały Stary Testament mówi o Jezusie. On musiał to zobaczyć. Anioł mu to potwierdził. Ja mam być ojcem Boga. No nie jednego z nas by zatkało. Pewnie co niektórzy napisaliby na Facebooku, prawda, albo Twitterze. Będę tatą Boga. Ale wtedy nie było internetu, więc prawdopodobnie dlatego święty Józef milczał. Mi się dostanie od świętego Józefa. Ale co wam to przypomina? To przypomina ten moment w Eucharystii, kiedy kapłan podnosi niepokalaną hostię do góry i milczy. Bo podnosi Boga pod postacią chleba. Boga i człowieka, Jezusa Chrystusa. To jest to milczenie. Myślę, że to jest to milczenie, kiedy cały Kościół, całe zgromadzenie po prostu patrzy na Jezusa i mówi: wow, to jest ten zadziw, to jest ten podziw. Milczenie. Dalej, święty Józef nie tylko był cadykiem, ale święty Józef był też budowniczym. Święty Józef był cieślą, czyli to go nauczyło tego, że trzeba pracować zgodnie z planem. Że nie można sobie tak po prostu tak sobie wybuduje coś. Nie. To trzeba przemyśleć, to trzeba usiąść, to trzeba zrobić plany, to trzeba zrobić rysunki, to trzeba zrobić coś zgodnie z tymi rysunkami i z tymi planami. To trzeba najpierw zobaczyć, to trzeba przemyśleć. Święty Józef, jako budowniczy, dla niego to było jasne, że on musi rodzinę, tak jak dom, zgodnie z planami, tak i rodzinę musi wybudować, zbudować zgodnie z planem najwyższego architekta, jakim jest Bóg Ojciec. A więc znów, gdzie sięgał i gdzie szukał, czym ma być rodzina, jaka ma być rodzina? Do Słowa Bożego, do Słowa Bożego. Panie, marzy mi się taka rodzina. Okej. Okay. To teraz zobaczymy, czy taka rodzina jest w Piśmie Świętym. A jeśli jest, to jakimi się stosowała, w jakim kierunku szła, jaki wektor przyjęła i tak dalej, i tak dalej. On nie budował rodziny na oko. Jakoś to będzie. On konsultował z najwyższym architektem. Plany budownicze są tu. Spora dokumentacja, prawda? Nie ma rysunków, ale można zrobić. Cały plan budowy jest tu. A my co? Zosie, samosie. Jakoś to będzie. No i potem tak się to wszystko chwieje. Nie, nie, nie u nas. Dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne, żeby zgłębiać Słowo Boże? Dlaczego jest takie ważne, żeby mężczyzna to robił? Wiecie, co my robimy? No bo kobietom jest łatwiej, naprawdę, wam jest łatwiej. To znaczy jest trudniej, bo wy rodzicie dzieci i się nimi zajmujecie. To jest jasne, że jest trudniej. Ale jest łatwiej, jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem. Wam jest łatwiej. Dlatego, że wy macie to w sobie, to serce, takie pełne uczuć. Z drugiej strony troszeczkę jest trudniej ze względu na to, że więcej jest... Panie Jezu, żebym sobie teraz nie nagrabił. Radek, wasz słowa. Troszeczkę jest słomianego zapału w sercu kobiety. Mężczyzna, jak się nawróci i chwyci się Pana Boga, to mucha nie siada. Tak? Koniec, kropka. Po prostu pójdzie jak przecinak. Jak czołg. Jak fjording, taki koń, którego się puszcza i nieważne, co się dzieje, on idzie prosto. Wali po prostu prosto. Natomiast panie potrzebują bodźców zewnętrznych często. Takich. I Pan Bóg im nie szczędzi, daje im takie rzeczy. I wam jest łatwiej w życiu wewnętrznym. No tak jest. No. Nie wiem, nie jestem kobietą, ale czytałem. Wam jest łatwiej. Dlatego to mężczyzna mówi: kobitko, ty się tak ładnie modlisz, idź do kościoła za mnie. Natomiast przeczytajcie sobie Ewangelię Łukasza, co Maryja ma do zrobienia. Ma zupełnie inne funkcje w rodzinie świętej niż święty Józef. To jest cały czas o Torze, cały czas o Piśmie Świętym jest mowa u świętego Józefa. My, mężczyźni, powinniśmy na kolanach z Pismem Świętym przed Jezusem. To my powinniśmy. Nam jest trudniej, my się więcej napocimy, żeby w tą relację z Jezusem wejść, ale jak już wejdziemy, to jesteśmy pewni. To jesteśmy pewni tego, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy. I wtedy kobieta przychodzi i mówi: no ale ja nie wiem. Ale kochanie, ale czy to tak na pewno? Bo ja mam takie wątpliwości. I wtedy jest potrzebny właśnie mąż, mężczyzna, który mówi: nie, kochanie, nie bój się, idziemy właściwie. Tak? No kochanie, bo ja się boję. Ja się boję, ja nie wiem. Spokojnie idziemy. Ale jak on nie dostanie tego potwierdzenia stąd, to on zaczyna bierze te potrzeby kobiety do swojego serca i zaczyna serce jego drżeć. I wtedy co słyszy od kobiety? Na tobie nigdy nie można polegać. I tak źle, i tak niedobrze. Ale no, a to jest piękne, nie? To jest piękne, tylko żeby rozumieć po prostu tę dynamikę. I dlatego nam jest trudniej. My się musimy naprawdę napocić. A więc naprawdę docencie, panie, mężczyznę, który klęka do modlitwy. Bo po pierwsze nie jest to dla niego takie proste, a po drugie to jest trudna, żmudna robota dla nas. Bo my nie jesteśmy tak emocjonalni i tak uduchowieni jak wy. My naprawdę nad tym dialogiem musimy się napracować. To nie znaczy, że wy nie, ale wam jest troszeczkę łatwiej. Ale to Pan Bóg do nas powiedział, do mężczyzn: weź laskę do ręki, to ty poprowadzisz rodzinę. I Bóg mówi: rozliczę na końcu czasów nie sternika, ale kapitana tego statku. Nie wysługuj się kobietom. Ona ma swoje do zrobienia. Ona inaczej będzie rozmawiać z Panem Bogiem i o innych rzeczach. Nie poruszą spraw związanych z tymi rzeczami, które są przez ciebie obgadywane z Panem Bogiem. Czyli kształt rodziny, kierunek rodziny, bezpieczeństwo, te wszystkie rzeczy. Jak ma wyglądać ten dom rodzinny? Mężczyzna jest tym, który patrzy na swoje dzieci. Patrzy, obserwuje je. i mówi: Panie, do czego powołujesz moje dzieci? I wtedy w kontekście Pisma Świętego niszczy swój egoizm, tak? Bo dostrzega, że tu są w nim jakieś pragnienia, które chciałby wrzucić w swoje dzieci. I wtedy jest ta konfrontacja, to ścieranie. Mówi: nie, nie, ja tak nie mogę. Ja mam obserwować, ja mam delikatnie popychać te dzieci. Ty masz rozeznawać powołanie swoich dzieci, ale nie masz podejmować za nich decyzji. Tylko jak widzisz, że ma większe jakieś takie ciągoty do spraw humanistycznych, to delikatnie jej motywować, ale bardzo delikatnie, a nie: będziesz pisarzem. No tak powiedziałem. Tak? I maszyna do pisania już przy jednorocznym dziecku, prawda, już stuka, czy tam komputer, żeby się już przyzwyczajało, że całe życie będzie pisać po prostu coś tam, nie? Albo rachunki. Nie. Ty masz obserwować i patrzeć. Tak? I delikatnie. Jeśli się dziecko wycofa, ok. Ale to takie to jest właśnie rozeznawanie. Mądre. Ze Słowem Bożym. Ale co jeszcze jest bardzo ważne? Dlaczego jest takie ważne to trwanie przy Piśmie Świętym? Bo tradycja żydowska mówi: jeśli zajmiesz się Torą, nie dostaniesz się w ręce Jecer Chora, czyli złej skłonności. Zobaczcie, objawienie świętego Józefa było we śnie, w środku nocy. A noc w tradycji żydowskiej jest czasem szczególnej aktywności oblubienicy szatana, demonicznej władczyni ciemności Lilit. Jest o niej mowa w księdze Izajasza w 34 rozdziale 14 wersecie. Tradycja żydowska mówi o tym, że te ludowe wierzenia Żydów, Izajasz 34:14. Ludowe wierzenia mówiły o tym, że ona miała napadać młodych mężczyzn czy samotnych i zmuszać ich do nieczystych grzechów. Mówi się u nas w tradycji takiej ludowej polskiej, mówi się o tak zwanych subkutach. A to jest, nie jest potrzebne nikomu. I święty Józef, zobaczcie, w litanii jest pogromca duchów piekielnych. To jest właśnie o to chodzi. On w nocy, on przełamał tę noc. On przełamał, złamał poprzez swoje posłuszeństwo, poprzez właśnie to rozważanie Tory, czyli Pisma Świętego i posłuszeństwa objawieniu, on złamał moc Lilit. Czyli ten, który pokonał moc, on wstał w tą noc, był posłuszny, wziął dziecię, matkę i ruszył w drogę. Czyli jest przełom. Czyli mężczyzna jest tym, który ma dokonywać przełomu w rodzinie. Niesamowite. To są piękne rzeczy. To są piękne rzeczy. I jeszcze na koniec zwykłe zajęcie świętego Józefa. Zwykły cieśla, zwykły robotnik, zwykły człowiek, zwykłe zajęcie, szare, codzienne. Tak głęboko i tak mocno zostało wpisane w plan zbawienia. A więc nie mów, że twoja praca jest licha, że twoje zajęcie jest nic niewarte. Że jeśli ktoś tego nie zauważa, to znaczy, że ty tak naprawdę nic nie robisz. Nie. Bo twoje zajęcie, twoje życie niesie ze sobą tajemnicę planu zbawienia. Czy święty Józef podejrzewał, że jego życie się tak skończy? Żadną miarą. Czy Maryja podejrzewała, będąc 12-13-letnią dziewczynką, że jej życie się tak zakończy? Bynajmniej. Więc nie mów, że jesteś też szarym, takim małym człowieczkiem. Ponieważ kiedy zapuka do twoich drzwi anioł pański i powie: naprawdę. Tylko trzeba w to uwierzyć i być na to otwartym. Nie robisz rzeczy mało znaczących, bo nie wiesz, co jest wartością, co jest wartością dla nieba. Nie wiesz, ale zaczniesz wiedzieć, kiedy zaczniesz sięgać do Słowa Bożego, kiedy zaczniesz być pasjonatem Słowa Bożego, kiedy staniesz się jak święty Józef. Nie ruszę się, dopóki nie poznam Twojej woli. Nie ruszę się stąd. Muszę ją znać. Muszę wiedzieć. Powiedz, Panie, przemów do mnie i powiedz, co mam odpowiedzieć mojemu dziecku. Jak mam się zachować w stosunku do niego? I nie bój się, że dziś jesteś na takim etapie. Każdy z nas potrzebuje obróbki. Każdy z nas potrzebuje zbudowania w Duchu Świętym. Każdy z nas. I tak naprawdę nie wiesz, na jakim jesteś etapie. I tak naprawdę proszę Cię, tak jak prosi święty Ignacy Loyola w swoich regułach o trzymaniu z Kościołem, nie porównuj się do nikogo. Nie ma sensu. Naprawdę. Ty jesteś szczególny dla Pana Boga. To jest Twój czas. Nie porównuj się do nikogo. I pamiętaj też o jednym. Nie można życia duchowego budować na oko. Bez konsultacji z planem architekta. Bez odwołania się do Słowa Bożego. Dlatego od jutra zaczniemy pytać się właśnie Słowa Bożego, jak budować swoje życie wewnętrzne, jak budować pasję do Jezusa, jak rozpalać w codzienności każdego dnia żar miłości do Jezusa, jak przy tym żarze trwać, co robić w życiu wewnętrznym, konkretne kroki, żeby się nie pogubić, zgodnie z Jego Słowem. A święty Józef, ten, który jest mężem sprawiedliwym, niech nam w tym dopomaga. Amen.